Anna Myszkowska, autorka bloga Primo Cappuccino, pilotka po Włoszech, jest dziś gościem Radia Lublin. Aniu, zastanawiałam się, czy w ogóle my dzisiaj możemy mówić o pięknej, słonecznej Italii w sytuacji, w której jesteśmy uziemieni, musimy zostać w domach, bo wiem, że wielu naszych słuchaczy we Włoszech było albo do tego kraju chce pojechać, ale pomyślałam sobie, że tak, marzyć trzeba, planować także, a może i tym bardziej. Ty w swoich listach i w swojej książce piszesz, że zwiedzanie Italii to zadanie na całe życie, bo nie da się tego zrobić ani w rok, ani tym bardziej w tydzień. Tak jest naprawdę?
Rzeczywiście, Włochy są przebogate. Nie tylko jest ich wiele regionów, 20, i każdy żyje swoim życiem, ma swoją kulturę, tradycję, więc poznanie jednego regionu od podszewki to już jest zadanie potężne. Co dopiero, kiedy te regiony zmieniamy i chcemy też uchwycić te niuanse, różnice. I rzeczywiście nie da się zwiedzić danego miasta nawet w kilka godzin, ani w kilka dni nawet. Wielu ludzi zauważa to u siebie, że im więcej czasu na przykład przebywają w Rzymie, poznawają jego miejsca, zakamarki, historię, tym więcej jest do poznania. To jest studia bez dna. I rzeczywiście jest to taki syndrom, że im dłużej się przebywa, tym człowiek ma wrażenie, że wie mniej, bo widzi, ile jeszcze przed nim do poznania. I rzeczywiście życie wydaje się za krótkie, żeby ogarnąć całe bogactwo Italii.
A właśnie, od czego zacząć? Od Rzymu? Od stolicy?
Na szczęście Italia ma tyle do zaoferowania, że znajdzie się trasa dopasowana, myślę, do każdej osobowości, do każdego stylu życia, do każdego z zainteresowań. I ja często pomagałam też osobom, które wybierały się do Włoch, ustalać taki plan indywidualny. Bo niektórzy kochają muzea, ale niektórzy celują tylko w trekking. Niektórzy kochają duże miasta, jak na przykład Rzym czy Florencja, ale na przykład poza sezonem, kiedy jest listopad albo styczeń i ta aura miasta jest zupełnie inna niż w czerwcu. A niektórzy kochają te maleńkie, średniowieczne miasteczka na wzgórzach, niemalże wyludnione, i przenoszą się myślami kilkaset lat wstecz. Więc ja się waham, żeby tak powiedzieć, co jest na początek najlepsze. Bardzo polecam Apulię, ale też myślę, że to jest w ogóle kierunek coraz bardziej popularny. To jest region południowy, to jest sam obcasik buta włoskiego. I tam rzeczywiście jest wszystko to, co jakby powszechnie kocha się we Włoszech. Bo są przepiękne plaże, jest gościnność, jest autentyczność, bo tam rzeczywiście Włosi są bardzo nastawieni na ludzi, pomocni i nie są jeszcze znużeni tą turystyką. Jedzenie wspaniałe. Można powiedzieć, że to jest taka kwintesencja tego, co kochamy we Włoszech. Ale jednocześnie też trzeba się nastawić na wolniejszą obsługę, czy czasami te autobusy nie będą takie punktualne. Natomiast zawsze kierowca poczeka, kiedy my się spóźnimy na odjazd, nie? Więc to są takie rzeczy, na które warto zwracać uwagę, że korzystamy z tych miejsc, ale też mieć wyrozumiałość, że tak jest styl życia.
No właśnie, jak znaleźć drogę do serca mieszkańców Italii? Jak się z nimi dogadać? Nie chodzi mi tylko o język. Jak się z nimi porozumieć? Jak od nich wyciągnąć jakieś informacje, ciekawostki, smaczki? I jak nie być takim utrudniającym życie turystą?
Jak trafić do ich serca? No mówisz, że nie tylko chodzi o język, ale właśnie jakby pierwszą barierą jest ten język. I pierwszą też drogą do serca, bo Włosi bardzo doceniają, kiedy próbujemy w ogóle cokolwiek powiedzieć w ich języku. To nie jest taki styl, że my zaczynamy mówić, a oni mówią, nie, no jak on się w ogóle wysławia w moim języku. Wręcz przeciwnie, oni czytają w myślach. Oni potrafią z kilku słów, które my próbujemy sklecić, wyłapać sens, w ogóle o co nam chodzi. Jak zapytamy ich o drogę, oni są gotowi porzucić swój cel danej czynności, którą teraz robią, i zaprowadzić nas aż do celu, robiąc sobie z nami po drodze spacer i pogawędkę. Więc myślę, że taką kluczową umiejętnością jest otwartość. Jechać do Włoch bez jakiejś projekcji, jak to powinno wyglądać, jak krok po kroku powinniśmy mieć ustaloną podróż, kogo spotkamy i co zobaczymy dokładnie w której godzinie. Najważniejszą zasadą jest elastyczność i otwarcie się na to, co te Włochy nam przynoszą. Bo może się okazać, że większą frajdę sprawi nam siedzenie przez 2 godziny na głównym placu i obserwowanie życia Włochów, niż w tym czasie stanie w kolejce do najbardziej popularnego i słynnego muzeum w mieście. I myślę, że Włosi bardzo doceniają, kiedy właśnie chcemy się włączyć w ich codzienność, w ich życie. Doceniają, kiedy chcemy na śniadanie zamówić sobie kawę i cornetto, a nie prosimy o jajecznicę, bo oni owszem, jak będzie trzeba, to wyczarują tą jajecznicę, ale docenią to, że my jedziemy poznać ich kulturę. I przez chwilę chociaż chcemy zanurzyć się w tym, co oni proponują. Więc i ten język, nawet koślawiony, oni są zakochani w osobach, które próbują tego języka używać. Czy właśnie takie momenty jak zamawianie śniadania, tak jak oni przy barze, przy albanko, przy ladzie, to są te takie drobiazgi, ale od razu potrafią skraść serce Włochów.
Muszę ci się przyznać, że ja czasem wstydzę się właśnie tak trochę łamaną włoszczyzną zamówić kawę i wypić ją przy barze, zwłaszcza gdy jest dużo ludzi w porannym szczycie, bo czuję, że trochę udaję i że wszyscy wiedzą, że ja wcale Włoszką nie jestem, ale próbuję.
Ja mam na to taki patent swój, ponieważ włoski znam komunikatywnie dość dobrze i jakby we Włoszech swobodnie się nim porozumiewam, ale zauważyłam taką prawidłowość, że kiedy startuję do Włocha takim płynnym językiem i staram się właśnie udawać taką Włoszkę, która sobie świetnie radzi, to oni w ogóle nie wykazują takiego zaangażowania. Nie? No bo co to wielkiego mówić płynnie po włosku, prawda? Natomiast kiedy z góry uprzedzam, że mówię dość kiepsko i żeby do mnie mówił powoli i jakby z góry zaznaczam, że ja się dopiero uczę i czasami nawet taki fortel stosowałam, przyznaję, to jest uważność Włocha kilkukrotnie wyższa i on wręcz całym sobą chce pomóc. Kiedy mamy takie wahanie, czy używać włoskiego, czy używać tych właśnie słówek, które przed podróżą pilnie studiowaliśmy, czy tych kilka wyrażeń, które chcemy użyć w podróży, ale właśnie mamy tą naturalną blokadę, którą wynieśliśmy ze szkoły, czy z nauczania takiego typowo, nie wiem, języka angielskiego, to musimy sobie uświadomić, jak byśmy zachowali się, gdyby Włoch próbował używać języka polskiego. I teraz, kiedy nie musi go używać i kiedy wiemy, że język polski jest wyjątkowo trudnym językiem, podejrzewam, że ani przez chwilę nie pomyślelibyśmy, jak on może popełnić błąd. Nie przyszłoby nam to przez myśl, wręcz przeciwnie, mnie osobiście urzeka, kiedy włoska przewodniczka, bo i takie są we Włoszech, czy w Wenecji, czy w Genui, mówią płynnie w języku polskim. Kiedy one mówią, że zakochały się w Polsce i właśnie uczyły się przez ileś lat tego języka, żeby dzisiaj oprowadzać Polaków w ich ojczystym języku. To jest najlepsza nagroda dla takiego Polaka, który spotyka się z Włochem, chcącym mówić w jego języku. Więc musimy sobie uświadomić, jak to będzie w drugą stronę. Kiedy my mówimy do Włocha i on wie, że mogliśmy powiedzieć to po angielsku, albo w ogóle nie przejmować się i po prostu mówić w swoim języku, starając się tego Włocha zmusić, żeby nas zrozumiał. Myślę, że oni bardzo doceniają właśnie każdą próbę.